Dublin, choć Warszawa. Punktualnie godzina 14. Karol Smyk, Stały Nierzewny. Podpora tej stacji. Tomasz Wybranowski, głos, scenariusz i muzyka, którą będziemy prezentować. Pierwsza część Studia 37. Zdecydowanie informacyjna, bo połączymy się m.in. ze Zbigniewem Stefanikiem i mówić będziemy o tym, co dzieje się tuż po wyborach w Tunezji, o przełomie w algierskim oraz o tym, że specjalna agencja antynarkotykowa na wzór tej DEA powstaje również we Francji, o tym Zbigniew Stefanik. Natomiast pod niebem Italii jest szef studia Londyn Radia Wnet, Aleks Sławiński. Będziemy rozmawiać o tych jego peregrynacjach po italskim bucie. Taka podpowiedź dla słuchaczy i słuchaczy Radia Wnet. Godzinę temu cało i zdrowo zszedł z wulkanu Etna. Cały i zdrowy i o tym będzie opowiadał. Będziemy również mówić o tym niezwykłym wydarzeniu, który już 22 września w Warszawie przy Instytucie Historii imienia Tadeusza Montofla Polskiej Akademii Nauk Rynek Starego Miasta. Spotkanie i wystawa fotografii 62 artystów publikujących swoje prace. I połączymy się z panią Małgorzatą Warmińską. No i oczywiście dużo, dużo muzyki. Natomiast na początek pewien cytat. Cytat z wielkiego Witkacego, bo jutro programy specjalne na antenie Radia Wnet. Rozmowa z profesorem Pawłem Nowakiem, profesorem KUL w poranku Wnet Krzysztofa Skowrońskiego o 7.45, a potem trzy programy specjalne poświęcone Witkacemu, jego twórczości. Oczywiście w 80. rocznicę jego odejścia na własną prośbę 80 lat temu, a więc program po godzinie 10, program po godzinie 15 i program specjalny, muzyczny, z niezwykłościami muzycznymi, bo między innymi i Tomasz Stańko, bo jego też zaczarował i ukłuł swoją twórczością Witkacy. Cytat. Jestem jak jakiś nabój wysokiej marki eksplozywności, leżący spokojnie na łące, ale dotąd nie ma armaty i nie ma mnie kto wystrzelić, a tego sam nie potrafię. Muszę mieć ludzi. Napisał wielki Witkacy i cóż, powiem, że zawsze wszystko przez ludzi albo dla ludzi, a jeżeli tych ludzi nie ma wokół, no to co wtedy? Tylko myśleć o miłości, tak jak śpiewa Bela Komoszyńska, informacja Sorry Boys. Tytułowe nagranie z jej płyty, tym razem całkowicie po polsku. Studio 37, Dublin, choć na żywo z Warszawy. Niezwykła miłość, tytułowe nagranie z albumu Sorry Boys, bohaterka płyty tygodnia, Bela Komoszyńska i dwóch dżentelmenów, którzy jej towarzyszą, bo formacja z kwintetu stała się niezwykłym trio z tą Warszawą w tle, bo przecież dzisiaj w płycie tygodnia z Karolem Smykiem zaprezentowaliśmy dwa nagrania, w tym to niezwykłe. Warszawa czeka. Panie i panowie, Radio Wnet, Kraków 95,2, Warszawa 87,8, wkrótce daj Boże Wrocław, bo przecież otrzymaliśmy koncesję, no i teraz czekamy w gąszczu tych wszystkich papierologicznych historii, aby państwo mogli usłyszeć nas na żywo z eteru we Wrocławiu. Natomiast w tym tygodniu często i gęsto powracamy do Stacha Bukowskiego i jego muzycznej kompanii, a to wszystko związane jest z premierą singla Lew. To był nasz poniedziałkowy, wczorajszy Częstograj. Do tego utworu powstał także bardziej niż radosny teledysk, który inspirowany jest latami 90. XX wieku. Okazuje się, że moda na 80s i 90s powraca dużymi krokami, ale jedna rzecz to najważniejsza. Okazuje się, że wszyscy, którzy zachwycają się Dawidem Podsiadłym, powiem im jedną rzecz. Tak naprawdę przyszłość należy do Stacha Bukowskiego. W studiu 37 nasz Częstograj, który pojawia się regularnie w tym tygodniu. Lew, po prostu. Wszystko wskazuje na to, że Stach Bukowski pojawi się w muzycznej polskiej tygodniówce, być może nawet na żywo, nie tylko telefonicznie, w najbliższą sobotę. Jak twierdzi Stach Bukowski, Lew to bardzo reprezentatywny dla całej płyty utwór i oddaje w sposób znakomity jej klimat. Panie i panowie, to było nagranie Lew, jest 14:12, studio Dublin, na żywo ze studia 37, to z reguły wtedy, gdy jestem pod niebem Irlandii. Studio 37 z Dublina, na żywo, choć z Warszawy. Karol Smyk i Tomasz Wybranowski, jest 14:12. Od muzyki do ważnych wydarzeń, które dzieją się hen daleko, a gdzieś pod niebem Strasburga. Niezwykłego miasta, niezwykły nasz diamentowy korespondent. Jeden z trzech wielkich, największych. Zbigniew Stefanik. Dzień dobry, Zbigniewie, witam serdecznie.
Jestem pod dyrektorem państwa.
Zbyszku, najpierw porozmawiamy sobie bezpośrednio o tym, co dzieje się w wyborach prezydenckich w Tunezji, bo druga tura tuż, no i cóż, bardzo niespodziewane rozstrzygnięcia. Nikt się tego nie spodziewał, chociaż po cichu liczono na niespodzianki. Natomiast sytuacja z tymi dwoma kandydatami jest co najmniej zastanawiająca, prawda?
Otóż faktycznie. Już mamy oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w Tunezji. Wyborów przyspieszonych ze względu na śmierć prezydenta Tunezji, Essebsiego. Był to pierwszy prezydent Tunezji, którego wybrano w sposób demokratyczny. A więc wyniki te tak naprawdę odzwierciedlają w panujący społeczny klimat w Tunezji, albowiem Tunezyjczycy masowo odrzucili tak naprawdę dwie główne partie rządzące, czyli partię Nida Tun, to jest partia prezydencka byłego prezydenta Essebsiego, jak i również partię islamistów Ennahda. Tutaj warto również zwrócić uwagę na frekwencję, bardzo niska frekwencja, bowiem wystąpiła w pierwszej turze około 30%, jednak tutaj sondaże zapowiadały niską frekwencję, no, która jest spowodowana trudną sytuacją gospodarczą, polityczną, wreszcie społeczną w Tunezji. Jednak do samych wyników, otóż faktycznie wyniki mogą zaskakiwać, ponieważ o ile faktycznie spodziewano się, iż biznesmen, polityk, kontrowersyjna postać Nabil Karoui znajdzie się w drugiej turze tych wyborów, przebywa on zresztą obecnie w tunezyjskim więzieniu, o tyle trudno było przewidzieć, iż jego kandydat i właściwie lider po pierwszej turze wyborów prezydenckich, pan Kais Saied, również ten, który się znajdzie, ponieważ jest to poza całkowicie nieznane Tunezyjczykom. Jest to profesor uniwersytecki, politolog, konstytucjonalista, prawnik, tunezyjski intelektualista. Jest to wreszcie intelektualista, który właściwie prowadził bardzo skromną kampanię, głównie w internecie. Tak więc bardzo mało wiemy o panu Saiedzie, o profesorze Saiedzie, a wszystko wskazuje na to, że to on będzie przyszłym prezydentem Tunezji, ponieważ sondaże przed drugą turą wskazują na to, iż to on tak naprawdę wygra te wybory, jednakże warto mieć na uwadze, iż do drugiej tury jeszcze miesiąc, tak naprawdę, ponieważ wygra odbędzie się 16 października, a jeszcze po drodze odbędą się w Tunezji wybory parlamentarne 6 października. Tak więc najpierw wybory parlamentarne, a następnie druga tura wyborów prezydenckich. Jest to system dość oryginalny, jeśli go przyłożyć na nasze realia polityczne. Jednakże faktycznie, właściwie bardzo mało wiemy o panu Saiedzie, bardzo mało wiemy o jego poglądach, jego głównym hasłem wyborczym, to naprawa Tunezji. Wiemy, że jest to osoba konserwatywna, znamy jego poglądy na kwestie obyczajowe, jest on zwolennikiem kary śmierci na przykład. Jednakże nie mamy absolutnie żadnego tutaj sygnału, żadnej informacji do jego poglądów politycznych, jeśli chodzi o gospodarkę. Czyli jaka gospodarka dla Tunezji, jakie sojusze, z jakimi krajami. Również nie znamy jego stosunków, czy też jego stosunku szeroko pojętego do kwestii islamizmu w Tunezji. Jest to kwestia bardzo problematyczna, ponieważ faktycznie sytuacja w Algierii, czyli kryzys algierski spowodował, iż faktycznie wiele islamistów przekracza granicę i po prostu prowadzi działalność w Tunezji, a zresztą o Tunezji mówi się, iż jest to pierwszy eksporter dżihadystów na świecie. Tak więc trudno powiedzieć, jak będzie wyglądała prezydentura pana Saieda i o ile faktycznie prezydentura jego kandydata, czyli pana Karoui'ego, jest łatwa do przewidzenia, ponieważ jest to biznesmen, osoba związana z byłym prezydentem, jest to wreszcie współtwórca partii rządzącej Nida Tun. Tak więc można by się spodziewać, iż byłby to prezydent tak naprawdę kontynuacji w dużej mierze. O tyle trudno powiedzieć, w jaki sposób będzie prowadził prezydenturę pan Saied, jeśli wygra te wybory.
Zbigniew Stefanik ze Strasburga, nasz korespondent, korespondent Radia Wnet, czy to Kraków 95,2 FM, czy Warszawa 87,8, a za chwilę również Wrocław, bo otrzymaliśmy koncesję w ubiegłym tygodniu. Natomiast teraz przeniesiemy się obok tego północnego, jednego z największych kontynentów globu, po Azji, Afryki. Eksperci zauważają, że to wszystko, co dzieje się obecnie w Algierii, drogi Zbigniewie, wykracza daleko, daleko poza ramy prawne, a władza w tym kraju jest de facto, jak również powiedziałeś w jednej ze swoich korespondencji, sprawowana przez algierską armię, która, jak to w przypadku armii, jest często poza wszelką kontrolą. Natomiast pan Abdelkader Belsalah poinformował, że wybory prezydenckie odbędą się w tym kraju 12 grudnia tegoż roku. I co z tego wynika? Zbigniew Stefanik.
Otóż faktycznie taka informacja została podana w mediach algierskich. I to wszystko rozpowiem, no to właściwie jest prawdą. Faktycznie to wszystko, co dzieje się w Algierii, wykracza całkowicie za wszelkie ramy prawne i w tym kraju sprawuje de facto władzę armia. Otóż największy problem kontestujących obecnie w Algierii polega na tym, iż nie byli oni w stanie ponad pół roku kontestacji wytworzyć swoich własnych struktur, czy też wyłonić kandydatów w jakiś wspólny program polityczny. Tak więc zdaje się, że rządzący ustanowili jakiś nowy porządek, w dużej mierze oparty na starym porządku, który będzie po prostu mógł być ponownie wdrożony w Algierii. Z pewnością stąd wynika ta informacja o wyborach, które odbędą się 12 grudnia. Warto również mieć na uwadze, iż ta informacja nie jest w sposób wiążąca, ponieważ jak już wspomnieliśmy, to co dzieje się w Algierii dzieje się całkowicie poza ramami prawnymi, tak więc wybory miały już odbyć się w tym kraju w lipcu tego roku. Jednakże rządzący tym krajem, czyli prezydent Ben Salah, uznał, że obecnie nie ma warunków do przeprowadzenia wyborów, tak więc nie odbyły się one w lipcu i tak de facto rządzi on państwem, jest on głową państwa, całkowicie poza ramami konstytucji algierskiej. Tak więc można również założyć scenariusz, że za jakiś czas rządzący również ogłoszą, że nie ma warunków do przeprowadzenia wyborów, te wybory zostaną po prostu odwołane. Jednakże faktycznie ogłoszenie tej daty może oznaczać, iż powstała jakaś nowa grupa, która będzie rządziła państwa, ponieważ Algieria to kraj o tyle specyficzny, iż tym państwem nie rządzi jedna osoba, jak to bywa w krajach muzułmańskich czy też arabskich, ale właściwie grupa. I ta grupa składa się często, no właśnie, z polityków, z przedstawicieli biznesmenów, przedstawicieli społeczeństwa cywilnego, ale również przedstawicieli armii i służb specjalnych. W Algierii armia właściwie od początku istnienia tego państwa, jako państwo niepodległe, pełni bardzo ważną funkcję. Jest to bowiem największa, najsilniejsza armia na kontynencie afrykańskim. Tak więc armia będzie musiała być uwzględniona w tym nowym porządku, zwłaszcza, że no przecież to ona obecnie dysponuje właściwie pełną władzą w tym kraju. Tak więc pytanie, czy został już ustanowiony jakiś nowy porządek, no właśnie jakaś grupa, która będzie rządziła tym państwem i ta grupa będzie po prostu musiała się zrealizować w wyborach, wybory z pewnością odbędą się w sposób niedemokratyczny, czy też faktycznie jest to po prostu taka informacja, którą podają rządzący właśnie po to, aby uspokoić swoje społeczeństwo, które są no bardzo rozgrzane w Tunezji. Warto mieć na uwadze, iż tak naprawdę od 20 lutego tego roku co piątek Algierczycy masowo protestują na ulicach Algierii. Właściwie milion, 2 miliony Algierczyków co tydzień protestuje przeciwko rządzącym. Tak więc być może faktycznie taka informacja jest tylko podana po to, aby uspokoić sytuację. Jeszcze jakiś czas temu rządzący proponowali utworzenie specjalnej grupy, która miała napisać nową konstytucję algierską. Jeszcze wcześniej proponowano, iż jakaś grupa złożona no właśnie przez nieokreślonych osób napisze nowe prawo wyborcze dla Algierii, tak więc tutaj tych informacji było wiele. Jednak pytanie, no właśnie, czy faktycznie mamy do czynienia z jakimś nowym porządkiem, który już się wytworzył i właściwie będzie on wprowadzany w drodze wyborów niedemokratycznych, ale takich wyborów właściwie atrapowych, czy też faktycznie jest to podana informacja tylko po to, aby uspokoić nastroje. Warto również mieć na uwadze, iż Algieria i to, co tam się dzieje, ma wpływ na Europę, ponieważ faktycznie 12% gazu, który w Europie zużywamy, pochodzi z Algierii. Jak również Algieria pełni bardzo ważną rolę w wojnie z terroryzmem islamskim, w ramach operacji Barkan między innymi, gdzie faktycznie algierskie służby specjalne prowadzą rekonesans dla służb specjalnych amerykańskich i francuskich, nie tylko. Tak więc to, co dzieje się w Algierii, nas dotyczy tutaj absolutnie jako Europejczyków, zwłaszcza, że w sytuacji, gdzie miałoby też do pogorszenia sytuacji w tym państwie, no to można się spodziewać kryzysu migracyjnego, być może największego, z jakim miał pan do czynienia w ostatnich latach. Tak więc warto tą sytuację śledzić. Jednakże faktycznie no, ta informacja, która została podana, no, pozwala na pewną notkę optymizmu, ponieważ zdaje się, iż faktycznie opozycja, czy też kontestujący, panujący w Algierii porządek, czy też pseudoporządek, no nie są w stanie, nie są w stanie wyłonić jakichś swych struktur, nie są oni w stanie przedstawić programu, też choćby wspólnej ideologii, tak więc być może faktycznie rządzący utworzyli grupę, która po prostu władzę przejmie w Algierii na podstawie fasadowych wyborów.
O tym, co dzieje się w Tunezji i w Algierii, opowiada Zbigniew Stefanik. Natomiast teraz, drogi nasz korespondencie, przenosimy się już do Francji. Okazuje się, że minister spraw wewnętrznych Francji, pan Christophe Castaner, powiedział i ujawnił pewne szczegóły związane z powstaniem czegoś na wzór, bo wszyscy, którzy oglądają filmy kryminalne, thrillery sensacyjne, to zawsze jest ta nazwa DEA, czyli ta służba, która walczy z narkotykowymi gangami. Jak to będzie wyglądało w przypadku Francji? No zwłaszcza, że sytuacja się zaostrza, choćby patrząc na moją ulubioną Marsylię, drogi Zbigniewie.
Otóż faktycznie dzisiaj minister spraw zewnętrznych nad Sekwaną Christophe Castaner ujawnił plany rządu o utworzeniu nowej służby, która właśnie zajmie się walką z przestępczością o charakterze narkotykowym nad Sekwaną. Warto mieć na uwadze, iż tylko w ostatni weekend w Marsylii zostało rannych kilkanaście osób w wyniku zbrojnych starć pomiędzy grupami przestępczymi, no właśnie, które zajmują się przemytem narkotyków. Służba ta ma liczyć około 700 agentów, to tylko w początkowej fazie swojej działalności. Jej budowa ma być wzorowana tak naprawdę na strukturach i funkcjonowaniu francuskiej służby DGSI, to jest odpowiednik polskiego ABW. Tak więc jej rolą będzie infiltracja, inwigilacja, jak i również likwidacja grup o charakterze przestępczości narkotykowej. Z pewnością służba ta będzie wzorowana na amerykańskim DEA, jak on tylko wspomniał, ponieważ jest to taki wzór tak naprawdę dla państw zachodnich. Jest to jednak największa służba o takim charakterze na świecie, która wszak ma duże wyniki, rezultaty. Jednak pytanie, czy służba ta będzie ograniczała swoją działalność na terytorium Francji, przecież to tak jak DEA będzie współpracowała z tymi państwami, no na przykład z Magrebu, ponieważ faktycznie no Francja musi zmagać się z dużym przemytem narkotyków właśnie pochodzącego z Magrebu, jak i również z Bałkan. Mhm. Jednak problem jest poważny, ponieważ faktycznie Marsylia staje się taką areną przestępczości, areną właściwie, gdzie ścierają się zbrojne gangi. W starciach tych są ranni, odnoszą rany, giną posłane osoby, tak więc jest eskalacja przemocy w Marsylii. Z pewnością obywatele oczekują tego od rządzących, także zdaje się, iż powstanie nowej służby w Marsylii budzi wiele obojętności, czy też właściwie pesymizmu, ponieważ władze lokalne podkreślają, iż takich planów rządowych do walki z narkotykami właściwie była tylko już wiele, tak więc ich rezultaty również nie były imponujące, tak więc Marsylianie na pewno będą czekali, na wyniki, na konkretne decyzje. Jednak obecnie faktycznie służba, która ma nazywać się OFAS, staje się faktem i Francja będzie miała swoje własne DEA.
I być może w związku z tym również musimy odnotować to, że wczoraj we francuskim parlamencie Emmanuel Macron zapowiedział uszczelnienie francuskiego systemu azylowego. Na swój sposób, czy możemy też to połączyć właśnie z tymi dwoma szlakami narkotycznymi, że te osoby, które często naginają prawo i wykorzystują luki prawne, albo po prostu temu prawu się nie podporządkowują. Mówimy tutaj o tym kanale bałkańskim, o którym wspomniałeś, czyli Kosowo, Bośnia, ergo kanał północnoafrykański. Czy te dwie sprawy można łączyć, że właśnie prezydent ku zaskoczeniu wielu liberalnych środowisk zapowiedział uszczelnienie francuskiego systemu azylowego. Co o tym możemy sądzić?
Faktycznie, zdaje się, iż te kwestie mogą być połączone, ponieważ faktycznie grupy przestępcze działają na różnych frontach i różnych gruntach. Tak więc być może tak naprawdę zarówno zapowiedzi ministra spraw wewnętrznych w Marsylii, jak i również w czasie zapowiedzi Emmanuel Macrona w parlamencie francuskim mogą być częścią o wiele większej operacji, która jest obecnie stanowo wdrażana. O tym się oczywiście nie dowiemy, ponieważ z pewnością są to tajemnice państwowe, no, które nie są ujawniane mediom, czy przynajmniej niecałościowo. Jednakże faktycznie zdaje się, iż nad Sekwaną będzie zaostrzone prawo migracyjne, prawo, które należy do jednych z najbardziej rygorystycznych w Unii Europejskiej. Kiedy zostało ono nowelizowane zimą ubiegłego roku, wówczas zapowiadano już wtedy, iż będzie ono nowelizowane po analizie jego skutków. Tak więc zdaje się, iż na tę analizę przychodzi czas. Debata dotycząca prawa migracyjnego nad Sekwaną rozpocznie się, jak to wskazuje, w ostatnim tygodniu września tego roku w parlamencie. O tym informują rządzący. Jednakże można spodziewać się, jak to wskazuje, decyzji, które faktycznie pójdą w kierunku z jednej strony zaostrzaniu prawa azylowego, czyli największego uszczelnienia, czyli to trudniej będzie z pewnością aplikować o francuski azyl i wreszcie go dostać, jak również można spodziewać się wzmożonej walki z przestępczością zorganizowaną, a warto mieć na uwadze, iż faktycznie przemyt ludzi jest jednym z najbardziej widocznych tak naprawdę przestępstw obecnie na świecie, czyli właściwie przemyt ludzi i narkotyków. To są te dwa najbardziej dochodowe obecnie przestępstwa działań przestępcze, które przynoszą największe dochody, no we Francji podobnie. Tak więc być może faktycznie powstanie nowej służby antynarkotykowej, jak i również zaostrzenie tego prawa jest to połączone. Warto również mieć na uwadze, iż Francja obserwuje to, co dzieje się z drugiej strony Morza Śródziemnego, czyli w północnej Afryce, obserwuję Tunezję, obserwuję Algierię, obserwuję wreszcie Marok, gdzie również sytuacja pogarsza się, jeśli chodzi o kwestie społeczno-polityczne, gospodarcze. Tak więc Francja zdaje sobie sprawę, iż no, w sytuacji, kiedy miałoby dojść do destabilizacji Tunezji, w sytuacji, kiedy w Algierii miałoby dojść do jeszcze do destabilizacji, wówczas Francja będzie musiała jako ten pierwszy kraj Unii Europejskiej stawić czoła potężnemu kryzysowi migracyjnemu, dlatego chce z pewnością już do tego się przygotować. Kolejna kwestia Brexitu. Otóż Francja co prawda ma podpisane umowy dwustronne z Wielką Brytanią. Jednakże we Francji panują pewne obawy co do egzekwowania tych umów, jak i również przestrzegania tych umów z strony brytyjskiej. Chodzi tutaj oczywiście o imigrantów, no, którzy przez Calais próbują dostać się do Wielkiej Brytanii. Tak więc pytanie, czy Brytyjczycy będą nadal wywiązywali się ze swoich zobowiązań, czy będą nadal tutaj współfinansowali politykę antymigracyjną, czyli politykę zapobiegającą nielegalnej imigracji, która została de facto ustanowiona już 12 lat temu i znowelizowana półtora roku temu. Tak więc to wszystko powoduje, iż Francja buduje nowe instrumenty prawne, buduje nowe instrumenty logistyczne właśnie, aby w procesie wyjść naprzeciw tym wszystkim zagrożeniom, które być może pojawią się, a te wszystkie rozwiązania są monitorowane przez nową, super nowoczesną aplikację Emmanuela Macrona. Otóż prezydent Francji ujawnił, iż na jego polecenie została stworzona super aplikacja, prezydencka aplikacja, która ma nadzorować pracę jego ministrów, czyli ministrów rządu Edouarda Philippe'a. Tak więc aplikacja ta ocenia ministrów, jak i również ocenia efektywność ich działań, ocenia skuteczność, jak i również wystawia im stopnie, z tego co nam wiadomo. Tak więc prezydent za pomocą super nowoczesnych instrumentów elektronicznych nadzoruje swój rząd i podejmuje decyzje z nim związane. Emmanuel Macron miał powiedzieć na spotkaniu z ministrami, albo się zmienicie, albo to ja was zmienię, a temu ma właśnie posłużyć jego aplikacja. Jednakże ministrowie, pytani przez dziennikarzy, jaki otrzymali stopień w ramach aplikacji, chcieli odpowiedzieć na to pytanie, jednakże wiadomo, czy aplikacja ta działa, a prezydent za pomocą aplikacji ocenia swoich ministrów.
Powiedział Zbigniew Stefanik, ja się uśmiecham, bo być może trzeba byłoby, drogi Zbyszku, zapytać rodziców ministrów, bo być może rodzice mają takie rodzicielski wgląd w te ocele i być może wtedy wszystko byłoby jasne. Dziękuję pięknie. Zbigniew Stefanik z podnieba Strasburga i Francji. Kłaniam się nisko. Nasz diamentowy.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Panie i panowie, jest 14:30. Radio Wnet Kraków 95.2, Warszawa 87.8. Ja zawsze się uśmiecham, kiedy słyszę ten dżingiel, bo wiem, że za chwilę piękne słuchaczki, zacni słuchacze usłyszą głos Aleksa Sławińskiego. Dzień dobry.
Witam Tomaszu, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
No ale nie London Calling, ale powinienem powiedzieć Etna Calling, tak? Bo przecież ty jesteś pod niebem na Półwyspie Apenińskim. Jak było na tej Etnie? Zimno, padał deszcz czy słońce?
No, słoneczko świeci nam tutaj od momentu przejazdu w piątek praktycznie bez przerwy. Gdyby nie gorące noce, to byśmy byli już dawno spaleni, tak jak lokalni mieszkańcy. Faktycznie, Sycylia jest piękna, jest słoneczna. O kierowcach nie będę rozmawiał, gdyż sam spędzam około 10 godzin za kółkiem każdego dnia, podróżując z Palermo do Messyny, z Messyny do Katanii, którą mógłbym nazwać Katangą, biorąc pod uwagę, jak się tutaj jeździ. A właśnie dzisiaj, skoro jesteśmy już w okolicach Katanii, od samego rana zwiedzaliśmy okolice Etny. To jest naprawdę piękne miejsce. Byliśmy na górze, chociaż oczywiście na sam szczyt wejść się nie da, gdyż Etna jest nadal działającym wulkanem. Obejrzeliśmy ją z kilku kilometrów, z odległości kilku kilometrów. Przewodnik nam powiedział, że tam na górze ziemia nadal ma 200-300 stopni Celsjusza, więc nawet nie dałoby się wejść, pomijając względy samego bezpieczeństwa, gdyż będąc w pobliżu, słyszy się od czasu do czasu groźne pomruki. To tak brzmi, jakby ktoś rzucał jakimiś dużymi kawałkami żelastwa w pustej hali fabrycznej. Atmosfera jest fantastyczna. To miejsce jest urokliwe. Co prawda, to nie jest tania przyjemność, gdyż aby dostać się na górę, trzeba zapłacić 65 euro od głowy za bilet. Jednak ta wyprawa jest warta podobnych pieniędzy. Ja już widziałem podobne miejsca chociażby na Wyspach Kanaryjskich. Tak właśnie wygląda Lanzarote, taki bardzo księżycowy klimat, księżycowy widnokrąg. Podobnie jest na samej górze na El Teide na Teneryfie, gdzie jest dosyć chłodno, bardzo wysoko, na wysokości 2000 metrów również jest taka duża płaszczyzna zrobiona z półmaksowego żwirku. Tutaj to jest raczej żwirek taki ciemny, Ale mimo wszystko, ten wyjazd mogę już teraz zaliczyć się do jednego z najbardziej udanych. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się porozmawiać, powiedzmy, pojutrze czy za trzy dni, kiedy moje wakacje będą się zbliżać ku końcowi, gdy będziemy mogli w jakiś sposób podsumować. Jednakże już teraz mogę jak najbardziej polecić wyjazd na Sycylię.
Ty jesteś naszym korespondentem, bijącym sercem Radio Wnet w Londynie, również człowiekiem, jak to dziennikarz z pasją, ciekawym świata. To powiedz mi, co mówią mieszkańcy Katanii, południowych Włoch, a propos po pierwsze kryzysu migracyjnego, a po drugie, czy wiedzą cokolwiek o Brexicie i czy w ogóle Brexitem się przejmują?
Na dobrą sprawę, rozmawiając z lokalnymi mieszkańcami, nie słyszę od nich zbyt wielu opinii na temat właśnie tej nielegalnej imigracji, czy nawet niechcianej imigracji. Jak wiemy, we Włoszech nastroje antyimigracyjne są coraz większe, zaś Sycylia jest pierwszym miejscem, które przyjmuje tych imigrantów, ponieważ znajduje się najbliżej Afryki. I widać, że to niezadowolenie jest widoczne, chociaż dużo się o nim nie mówi wprost. Być może w domach między sobą na pewno jakieś tam dyskusje trwają, jednak przed turystami lokalni mieszkańcy nie wyciągają takich rzeczy. Widać dosyć dużą ilość przybyszy z krajów arabskich. Widać, że są inaczej ubrani, widać, że inaczej się zachowują. Jednak nie ma aż takiego dużego problemu na przykład z przestępczością, jak chociażby w Wielkiej Brytanii, co jest rzeczą zaskakującą, gdyż to są wszystko nowi imigranci, którzy jeszcze nie są dostosowani, dopasowani do reszty społeczeństwa, w którym żyją. Jednak widać, że tutejsza społeczność bardzo dobrze ich wkłania.
Aleks Sławiński, tym razem nie spod nieba Albiomu, nie z Londynu, tylko spod nieba italskiego Buta. My usłyszymy się piątkową porą w studiu Dublin, tradycyjnie, jak to zwykle bywa, i ten jingle London Calling, gdzie formacja The Clash wyśpiewuje, albo This is England, te dwa niezwykłe hity. Natomiast powiedz mi taką rzecz, czy śledzisz to, co dzieje się w mediach angielskich, brytyjskich, no i czy rzeczywiście...
Szczerze
przyznaj.
Przyznam szczerze, że od kiedy wyjechałem w piątek z Londynu, nie sięgnąłem po żadną gazetę. Ja właściwie nawet nie mam na to czasu, żeby śledzić prasę, radio i telewizję, gdyż jak wstajemy o 7 rano, tak dopiero około 10 wieczorem wracamy do naszego hotelu tylko po to, żeby się położyć spać. Ja nawet nie mam czasu na to, żeby się zorientować w tym, co się dzieje dookoła. Jedyne, w co zaglądam, to są przewodniki i mapy, więc trudno mi jest powiedzieć, co się zmieniło w Londynie od piątku, od ostatniego weekendu.
Ale o tym będziemy mówić dopiero w piątek. Będzie mówił również Bogdan Ferenc, polska-kije.com, najpoczytniejszy portal dla Polaków na Szmaragdowej Wyspie w studiu Dublin. I bardzo dobrze, że nie sięgasz, bo przecież to jest czas wakacji. Ciężko pracujesz przez cały czas, więc czas wytknąć i, jak to mówią młodzi ludzie, czas się czasami zresetować i pobyć, i pożyć, i pooddychać tylko dla siebie. Aleks Sławiński, z ukłonami dla twojej pani, no i cało wracajcie do Londynu. No, ukłony, dziękuję.
Tak, oczywiście. Właśnie będziemy starali się jak najszybciej wrócić do Londynu, gdyż jak zawsze, wracając z wakacji, mówimy sobie, odpoczniesz w pracy. Mam nadzieję, że po tych właśnie kilkunastogodzinnych każdego dnia ekskursjach znajdziemy troszeczkę więcej odsapu. Pozdrawiam ciebie, Tomku, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Dziękuję pięknie. Aleks Sławiński, panie i panowie, był moim państwa gościem w studiu 37, nie ze studia 37 w Dublinie, ale na żywo z Warszawy. Jest godzina 14:40. No i cóż, penetrujemy te nasze często graje z tego tygodnia. Panie i panowie, ta niezwykła płyta, gdzie w rolach głównych Jarek Bisz Jaruszewski i Radek Łukasiewicz idzie ku nam dużymi krokami. Po Lasko już trzeci singiel duetu Bisz i Radek, Duch Oporu, a nowa płyta ukaże się 4 października. Karol Smyk, Tomasz Wranowski, Radio Wnet, Studio 37. Radio Wnet Dublin i Bejrut, i Wilno, i Londyn, i Chicago, i Los Angeles, ale tak naprawdę warszawska pasta przy ulicy Zielnej 39, Róg Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. A stąd, droga Małgorzata, moim państwa goście Małgorzata Warmińska, tylko kilka kroków na rynek Starego Miasta, gdzie już 22 września rzecz niezwykła, prawda?
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tomku. Tak, przygotowania do wystawy trwają. Otwarcie w piątek o 14:00. Przygotowujemy katalog, materiały promocyjne. Zapraszamy.
No właśnie, opowiedz mi jeszcze o tym niezwykłym katalogu, który miałem okazję dojrzeć, przejrzeć na mediach społecznościowych. Bardzo ciekawy, wydany album, który opowiada niezwykłe historie i zamieszcza niezwykłe fotogramy tych 62 artystów, którzy będą publikować na płycie Starego Rynku, pod niebem Warszawy te prace, a wcześniej one były i na Instagramach. I cóż, to są reprezentanci 15 krajów, więc trochę o tym wydawnictwie, a potem z drugiej strony o tej niezwykłej twojej przyjaźni z pewnym synem Francji, rozkochanym tak jak ty w fotografii, bo to jest niezwykła opowieść.
Ja tylko sprostuję, wystawa będzie w Instytucie Historii PAN, także to jest przy samym głównym rynku, ale trzeba wejść
rynek,
do Instytutu.
Ale to rynek jednak Starego Miasta.
Ale w samym centrum Francuzi są zachwyceni i tak jak powiedziałeś, zrobiliśmy katalog, w którym zamieściliśmy krótkie noty biograficzne o każdym artyście po polsku, po angielsku. Chcieliśmy też, żeby wszystkie informacje były po angielsku, bo towarzystwo międzynarodowe. Prezentacja też zdjęć charakterystycznych dla danych artystów, to co oni z reguły publikują na Instagramie. Katalog jest piękny, przygotowany z naszych własnych środków, bo my nie mamy żadnych sponsorów, jak mówiłam ci w tamtym tygodniu. To jest taka inicjatywa oddolna. I teraz jest trzecia wystawa po tych dwóch paryskich. I od początku mieliśmy katalog i za każdym razem mieliśmy osobę, która sama w wolnym czasie ten katalog przygotowała graficznie do druku. Dwa razy był to pan profesor Bruce Brown z Brighton, wykładowca Royal Academy of Arts w Londynie, ponieważ teraz obowiązki zawodowe nie pozwoliły mu zaprojektować tego katalogu, więc zrobił to mój znajomy Arkadiusz Makowski z Lublina, również fotograf i pięknie sprostał temu zadaniu. Będzie można też zobaczyć ten katalog na wystawie.
Ale właśnie, wystawie też będzie towarzyszył koncert szopenowski w ciemnościach, jak piszecie w informacjach, w Nowym Świecie Muzyki w piątek 20 września. O której ten koncert się rozpocznie i czy to też jest w pewien sposób mistyczne nawiązanie do tych rozmów paryskich, francuskich z tym niezwykłym gentlemanem?
Tak. Ja chyba mówiłam w tamtym tygodniu, że jak zdecydowaliśmy, że wystawę z Paryża przeniesiemy do Warszawy, to zaczęliśmy rozmawiać o tym wspólnym mianowniku. Oczywiście Chopin się nasunął. Później też szukaliśmy osób, które chciałyby z nami nam towarzyszyć w tej przygodzie muzycznej, bo my tutaj oferujemy naszą interpretację fotograficzną. Natomiast pani Beata Etienne z Nowego Świata Muzyki zgodziła się nam być naszym partnerem tutaj muzycznym już prawdziwie i zaproponowała takie wydarzenie, koncert w ciemnościach, który doskonale nawiązuje do naszej wystawy, bo jak może pamiętasz, pod tytuł tej wystawy to Songs of the Night,
tak,
czyli pieśni nocy, nawiązanie do nokturnów Chopina. W związku z tym usłyszymy w piątek o 21:00 nokturny w ciemnościach w wykonaniu młodej pianistki.
No i na tym koncercie na pewno się zamelduję ja i ekipa Radia Wnet, panie i panowie. A to wszystko
zapraszamy.
A to wszystko związane z tą wystawą. Szczęście to ulotna chwila, bo jak Małgorzato cudnie powiedziałaś, dla każdego to szczęście jest czymś innym i jawi się zupełnie inaczej. To wszystko w Warszawie od 20 do 22 września. Śródmieście, Instytut Historii im. Tadeusza Montefla, Polskiej Akademii Nauk, rynek Starego Miasta 29/31. No i cóż, piątkowo raz jeszcze o tym przypomnimy w studio Dublin. Małgorzata Warmińska była moim Państwa gościem. Dziękuję pięknie, Małgorzato.
Dziękuję bardzo, Tomku. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam serdecznie.
Zapraszamy serdecznie. Taki patronat cichy, bo to nie chodzi o to, aby mieć loga, aby mieć plakaty albo mieć inne historie. Po prostu Radio Wnet, Kraków 95,2, Warszawa 87,8. jest całym sercem przy tej wystawie. Szczęście to ulotna chwila. Początek w najbliższy piątek, 20 września. Instytut Historii im. Tadeusza Montefla. 62 artystów, którzy publikują swoje prace w Instagramie i reprezentują 15 krajów i spotkali się na przecięciu swoich artystycznych, choć nie tylko dróg w poszukiwaniu szczęścia, a jeszcze o godzinie 21 w Nowym Świecie Muzyki ten niezwykły koncert szopenowski. Studio 37 w Radiu Wnet, jest 14:50.